Druga część, pierwsza część drugiej części będzie poświęcona wzajemnej dyskusji naszych prelegentów. W drugiej części zapraszam wszystkich Państwa do zadawania pytań naszym prelegentom. Także może rozpocznijmy teraz. Oddaję głos księdzu Dariuszowi. Natomiast bardzo w wypowiedzi ojca Jacka, myślę, takim poruszającym, myślę, stwierdzeniem było to, że w Panu Bogu nie ma uczuć. Czy ksiądz Dariusz chciałby się odwołać?
Nie, no nie ma emocji, nie, no, ale jakże, nie. W ogóle, kropka.
Tak, jeszcze jako uzupełnienie do tego mojego referatu właśnie był odegraniem roli oskarżyciela, no bo takie zadanie im postawiono, ale w to, co ja mówiłem, to ja nie wierzę. No, mimo to zgodność z ojcem Saliem nie jest całkowita, ale może jako uzupełnienie, jako może oskarżenie mojego własnego referatu, no bo nie mogę wytrzymać, jednak ja, no, jestem sobą jednak. Myślę, że częściowo problem można rozwiązać według myśli innego wielkiego dominikanina, Otto Hermana Pesza, który w potężnym takim dziele, właśnie napisanym w stylu niemieckim, Die Theologie der Rechtfertigung by Martin Luther und Thomas von Aquin, czyli Teologia Usprawiedliwienia Marcina Lutra i Tomasza z Aquinu, porównuje koncepcję obu teologów. W centralnym temacie, od którego zaczęła się reformacja, i po takiej bardzo żmudnej analizie mówi się, że ta jego praca to jest kartoteka luterańska i tomaszowa, tyle tam jest odnośników. No, mówi, że właściwie różnica między Tomaszem i Lutrem to jest właściwie bardziej różnica perspektywy patrzenia. Zresztą właśnie i ta sama różnica dochodzi do głosu w tym sporze. On mówi, że Tomasz patrzy w sposób sapencjalno-metafizyczny, tak niejako z punktu widzenia Pana Boga, całościowo. Natomiast Luther patrzy z punktu widzenia człowieka, antropologicznie. I że w gruncie rzeczy mówią to samo w tych najważniejszych kwestiach usprawiedliwienia, tylko z innych perspektyw. I o ile o tym będziemy pamiętać, to w dużym stopniu można uzgodnić. I te uzgodnienia ostatnich lat między Kościołem katolickim i luterańskim na temat nauki usprawiedliwienia mają właśnie korzenie między innymi w tym dziele. To było jedno z głównych dzieł teologicznych, które umożliwiło to uzgodnienie. I podobnie myślę jest tutaj, że Tomasz mówi o niezmienności w sposób metafizyczny, sapiencjalny. Natomiast jego przeciwnicy w perspektywie Lutra właśnie, esencjalno-antropologicznej. I obie perspektywy potrzebujemy, obie są ważne. Nie od razu musi być sprzeczność między nimi. Ale jednak pewna sprzeczność na pewno w tych opiniach występuje i myślę, że to trzeba widzieć w szerszej perspektywie epoki rzekomo postmetafizycznej. Ta biedna metafizyka jest chowana do grobu już od kilku wieków. Każde kolejne pokolenie filozofów ogłasza, że oni ostatecznie kończą z metafizyką i niezależnie jakby to było okropne zwierzę, to trzeba przyznać, że żywotne, bo wpychają do grobu, a ona ciągle tych grabarzy przeżywa i ciągle się od niej odwołują, potępiają, odrzucają. Ma zdrowie. Dlatego, że właśnie odrzucenie metafizyki oznacza ostatecznie absurd, no bo metafizyki nie da się odrzucić, bo jakąś metafizykę każdy musi mieć, bo każdy musi mieć jakieś fundamentalne rozumienie rzeczywistości. I to właśnie dlatego ci różni filozofowie tak ciągle mówią, że oni kończą z metafizyką, no bo potem już nie mają o czym mówić właściwie. Bo jak się skończy z metafizyką, to właściwie, no, jeżeli mówimy, że jest pora, era postmetafizyczna,